Dziś na antenie Radia Rodzina ponownie spotykamy się z panem Tomaszem Bagińskim, kierowcą autobusów nocnych MPK Wrocław. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wielu kierowców różnych pojazdów mówi, że punktualność nie zawsze zależy od nich, bo często wpływ na nią mogą mieć czy to korki, światła, roboty drogowe albo jakieś inne zdarzenia. No i dlatego my dzisiaj porozmawiamy o tej punktualności i o tym, jak kierowcy autobusów MPK Wrocław mierzą czas. Zacznijmy tak technicznie. Jak wygląda początek kursów? Opiszmy to krok po kroku.
Dokładnie tak jest, jak pani powiedziała. Od samego początku, od wyjazdu, mamy zaplanowany czas wyjazdu z zajezdni i ten czas jest początkowym tak naprawdę już rozpoczęciem pracy. Wyjeżdżamy o godzinie pierwsze, tam linie dzienne wyjeżdżają już po godzinie trzeciej rano, przed godziną 3:30.
Czyli jeżeli mamy powiedzmy pierwszy kurs tam 3:40 coś, to jakby jest specjalnie określony czas na dojazd do tego pierwszego przystanku.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Zaczynając w ogóle, rozpoczynamy pracę 15 minut szybciej od przygotowania autobusu. Po przygotowaniu autobusu już mamy licznik czasu, który nam odlicza czas, że powinniśmy opuścić zajezdnię i brama zajezdni służy jako pierwszy przystanek odliczający nam początek trasy.
Czyli jest jakiś specjalny zegar.
Tak, są specjalne zegary zamontowane w autobusach, tak zwane Simsy lub Piksele w starszych modelach i wzorujemy się, znaczy patrzymy na to. Od przystanku do przystanku mamy odliczony czas wedle tego zegara.
Czyli jak one działają? Opowiedzmy.
Logujemy się do systemu własnymi danymi, hasłem, które każdy kierowca posiada i już od tego momentu wiemy, ile mamy do... Wpisując linię i brygadę danego dnia, jeżeli jest to, nie wiem, tam powiedzmy A pierwsze, to już widzimy, o której godzinie powinniśmy wyjechać za bramę zajezdni.
Czyli jak już wyjedziecie za bramę zajezdni, to ten zegar odlicza, pokazuje wam,
tak,
za ile będziecie na pierwszym przystanku.
Na pierwszym przystanku i na każdym kolejnym.
No więc jeżeli, powiedzmy, będzie jakieś zdarzenie na drodze, co wtedy się dzieje z tym zegarem?
Po prostu zegar nadal odlicza ten czas. I wtedy robi się nam opóźnienie.
A skąd wiadomo, jak długo możecie stać na danym przystanku?
Też jest to w tym zegarze. Mamy po prostu czas na wjazd minutę i to jest równa minuta, że tak powiem 59 sekund wjeżdżamy i do czasu wyzerowania się tego licznika stoimy i czekamy tak naprawdę. I no, chyba, że pasażerów jest tak dużo, że wchodzą i wchodzą, no to wtedy no, czekamy tak długo, aż obsłużymy dany przystanek. I często się zdarza tak, że pasażerowie, nawet omyłkowo, bo często nie zauważając, nie patrząc w ogóle, naciskają nie te guziki, bo teraz są tak zwane ciepłe przyciski, ciepłe guziki, które pasażer sobie z zewnątrz sam otwiera autobus lub z wewnątrz i często robi to błędnie, bo naciska na przykład wózek inwalidzki, który nie zawsze otwiera drzwi, czy wózek dziecięcy, który też nie otwiera drzwi. No i w ten sposób się tworzą no już mikro opóźnienia, no ale w skali kilku takich kursów, kilkunastu przystanków, kilkudziesięciu tych przystanków dziennie, a często na jednej trasie potrafi być 30-40 przystanków. No i jeżeli tam powiedzmy na jednej trzeciej ktoś błędnie to robi, to te opóźnienia się nam generują. To też zależy, ile jest pasażerów na tych przystankach, jak długo wchodzą. Czy to poranki, czy to są osoby starsze, czy to są dzieci do szkoły. To wszystko ma bardzo duży wpływ. Tak naprawdę my na obsłużenie, czas na obsłużenie tego przystanku nie jest jakoś tak bardzo wygórowany. Jest oczywiście to wszystko planowane przez dział planowania z odpowiednim zapasem, żeby móc wjechać, móc obsłużyć ten przystanek i wyjechać o czasie, w którym powinniśmy. Tak naprawdę nasz czas wyjazdu i wjazdu w przystanek nie możemy wyjechać wcześniej niż minutę przed odpowiednim. Jeżeli jest odjazd 7:36, to mamy prawo odjechać 7:35 i 1 sekunda. 59 sekund przed planowanym odjazdem. Mamy tak, tak jest, że możemy tak odjechać. Aczkolwiek myślę, że w ciągu dnia rzadko się to zdarza, żeby odjechać przed. Raczej to jest po czasie. Ale jeżeli chodzi o to planowanie, no i mamy właściwie te 59 sekund takiego zapasu, jakby powiedzieć, ale często się zdarza, że odjeżdżamy 30-40 minutę po czasie, gdzie biorąc pod uwagę, że mamy bardzo często większość przystanków jest zaplanowana minuta do minuty. Jeżeli na pierwszym przystanku jest 7.36, to na kolejnym autobus powinien być 7.37. Ale jeżeli pasażerowie wchodzili do 7.37 na tym przystanku, którym go jeszcze nie odjechałem, no to trudno jest być na kolejnym już o tej samej porze, prawda? I biorąc pod uwagę 10, 15, 20 przystanków na trasie, to nagle się tworzy w ciągu dnia te 10, 15, 20 minut opóźnienia na danej linii.
Jeszcze chciałam do tych przycisków wrócić, bo przecież jak ktoś przyciska niepoprawnie przycisk, że właśnie na przykład czy to wózek inwalidzki, czy właśnie wózek dziecięcy, to jest już też jakiś sygnał dla kierowcy, że być może będzie potrzebna pomoc.
Dokładnie tak. Te przyciski są dużym ułatwieniem dla nas. My też z automatu te drzwi na tak zwanym automatycznym zamykaniu, one się wtedy nie zamkną. Wtedy kierowca musi osobnym guzikiem je zatwierdzić, wyłączyć to, sprawdzić, że już tam tego pasażera z niepełnosprawnością czy dziecka nie ma i wtedy bezpiecznie zamknąć te drzwi. I to też kolejny czas, bo to kolejne czynności, które trzeba wykonać. No też to wszystko się właśnie przeciąga i tym samym też dezorganizuje i, że tak powiem, wyrywa z takiego toku pracy. No bo jeżeli ja widzę na pulpicie u siebie, że zaświecił mi się wózek inwalidzki, to niekoniecznie musi to być osoba na wózku inwalidzkim. To jest osoba, która potrzebuje więcej czasu na opuszczenie tego autobusu. Są to osoby starsze. Właśnie bardzo mocno zachęcam osoby starsze i takie, które potrzebują takiego więcej czasu do naciśnięcia tego przycisku i sobie spokojnego zajęcia miejsca, czy też tak naprawdę osoby takie, które mają problemy z poruszaniem się, jest to dużo łatwiejsze, jeżeli sobie nacisną ten przycisk niepełnosprawności i dopiero wtedy wstaną z miejsca i przejdą przez te drzwi. Wtedy te drzwi i tak się samoczynnie nie zamykają, więc nie ma obawy, że zostanie taka osoba przyciśnięta drzwiami, czy coś się stanie niebezpiecznego, a kierowca w lusterkach tych wewnętrznych autobusu wszystko kontroluje i widzi.
Kierowcy mają czasem takie zmiany, że w ciągu dnia jest kilkugodzinna przerwa. No i tak jak powiedzieliśmy, potrzebny jest taki czas, żeby dotrzeć na ten pierwszy przystanek na linii, żeby dotrzeć na niego punktualnie też. Potrzebny jest właśnie ten określony czas. Jak w czasie takiej przerwy znajduje pan sobie zajęcie, by odpocząć nieco, ale żeby też nie spóźnić się na rozpoczęcie kursu?
Mówimy tutaj o dwurazówkach.
Tak, czy kierowcy mają na to jakieś sposoby, żeby na pewno o czasie wyjechać?
Tak, mają sposoby. Samodyscyplina. Po prostu myślę, że tutaj jest najlepszym sposobem, żeby wiedzieć, o której godzinie jest zmiana. Wszystkie informacje mamy zawarte zawsze w mailach, które otrzymujemy lub na kartach na zajezdni. Planiści to wszystko planują i widzimy, o której godzinie mamy zgłoszenie tak zwane, to znaczy o której mamy być rano i o której na przykład ta system pracy dwurazowej rozpoczyna na mieście. I to już taki kierowca doskonale wie, że jeżeli skończył pracę rano o godzinie 9.30 czy 8.30 po porannym 4-godzinnym kursie od godziny 4, no to powiedzmy ma te 3-3,5 godziny przerwy. No i w tym czasie musi sobie tak zorganizować swój dzień, żeby dojechać do zmiany na mieście, którą rozpoczyna o godzinie powiedzmy 13.20.
A jakie są pana sposoby?
Moje sposoby na punktualność, biorąc pod uwagę to, że jestem kierowcą linii nocnych, są proste, bo nie ma korków. Więc my raczej pilnujemy czasu w drugą stronę, żeby nie odjeżdżać przed czasem z przystanków. No i właśnie w tym pomaga nam bardzo ten system zainstalowany w autobusach. System SIMS czy system Pixel. One są tymi licznikami czasu, które nas ciągle pilnują, że na przystanku mamy być o tej i o tej godzinie i nie powinniśmy odjeżdżać wcześniej. Więc często zdarza się na liniach nocnych, że autobus gdzieś stoi na przystanku, stoi i się czeka po prostu. I czasami się ktoś tam zastanawia, czy coś się stało, czy coś się zepsuło, dlaczego ten kierowca nie jedzie, bo nieraz to są 2 minuty, 2,5 minuty. Często, no i trzeba odstać ten czas, żeby poczekać po prostu na tych pasażerów, którzy są bardzo punktualni i przychodzą na określoną godzinę na przystanek.
To, o czym powiedzieliśmy, jak wygląda w ciągu dnia, jest nieco inne w nocy.
Oczywiście. Jest zupełnie inne w nocy. W dzień przede wszystkim największym problemem są korki. Największym problemem są zwężenia, a tak naprawdę już przeogromnym problemem są taksówki i Uberzy, którzy się wpychają przed autobus za wszelką cenę, nie patrząc na bezpieczeństwo pasażerów w autobusie, nie patrząc na to, co się może wydarzyć. To jest po prostu nagminne. Plaga samochodów, które się wpychają, czy oczywiście nie samochodów prywatnych, tylko przewoźników typu Uber, którzy za wszelką cenę chcą być pierwsi przed autobusem. I to też bardzo mocno opóźnia, bo ten autobus musi wtedy wyhamować, zwolnić. Też często blokują te przystanki tak naprawdę. Nie możemy wjechać w zatokę przystankową do końca i w pełni obsłużyć takiego przystanku, na przykład długim przegubowym autobusem, jeżeli w zatoce stoi taksówka. Czy też auto osobowe, często ktoś kogoś na chwileczkę wysadza, tylko na chwileczkę, a chwileczka jeszcze się kończy zabraniem torby z bagażnika, czymś i wtedy, no, żeby było to bezpiecznie i komfortowe, a przede wszystkim bezpiecznie dla pasażera, bo jeżeli pasażer wysiądzie poza strefą przystankową i sobie zrobi krzywdę, no wtedy kierowca ponosi odpowiedzialność za wypuszczenie takiego pasażera poza przystankiem. Więc dla własnego bezpieczeństwa kierowcy nie wypuszczają i czekają na możliwość obsłużenia takiego przystanku. To jest największym problemem. Zresztą ten sam problem jest w nocy również, ale no w nocy nie mamy korków, nie mamy tak naprawdę większości świateł we Wrocławiu, które nas też wstrzymują.
Jest luźniej na drodze.
Tak, jest dużo luźniej na drodze i tych pasażerów mamy w zależności od dnia tygodnia, ale tak naprawdę od poniedziałku do czwartku, no od niedzieli nocy do czwartku, nie jest aż tak dużo jak w ciągu dnia.
Możemy powiedzieć, że punktualność i dobre zarządzanie czasem to coś, co kierowca ma we krwi.
Myślę, że po pierwsze we krwi, a po drugie coś, czego musi się tak naprawdę nauczyć. Musi się tego nauczyć, bo odjeżdżanie przed czasem z przystanku jest wręcz niedopuszczalne. No nie ma takiej możliwości, żeby odjeżdżać przed czasem. Po czasie, no trudno, to już wtedy tak naprawdę nie jest zależne od nas. Robimy wszystko jako kierowcy, żeby być o czasie, ale wszystko oczywiście zgodnie z przepisami i możliwościami, jakie mamy danym autobusem. Tak? Te autobusy no, są jednak długie, to są duże autobusy i przyspieszenie tego autobusu też nie jest takie jak w aucie osobowym. I często ruszając ze świateł, stoimy pierwsi na światłach, a dojeżdżając do kolejnego skrzyżowania jesteśmy na przykład czwarci albo piąci, bo już nas wszyscy ominęli, wyprzedzili i zajechali nam drogę, żeby być przed nami. I w ten sposób właściwie no robimy co możemy, ale no nie jest to zawsze realne do zrobienia. Najważniejszym aspektem dla nas jest nieodjeżdżanie przed czasem. A to, czy jesteśmy po czasie, ile minut po czasie, tak naprawdę kierowca najbardziej na tym traci, bo dojeżdżając do pętli, do końcówki, traci najczęściej tą swoją taką przerwę. Oczywiście nieregulaminową, bo mamy przerwy regulaminowe, które mimo wszystko, mimo dużych opóźnień, musimy odbyć. Są to przerwy 15-minutowe, czy 30-minutowe, lub 45 podzielone na 3 15-minutowe, ze względu na czas pracy. Też nas trzyma regulamin czasu pracy. No nie możemy jeździć w nieskończoność. Musimy mieć czas dla siebie, musimy mieć czas na toaletę, czas na śniadanie, na zjedzenie czegokolwiek, na odpoczynek, na regenerację, na zamknięcie chwilę oczu i zresetowanie myśli, bo po przejechaniu takiego długiego kursu, czy w ogóle kursu przez Wrocław w ciągu dnia, w centrum, myślę, że stres jednak mimo wszystko jest, ta odpowiedzialność za pasażerów, to myślenie za innych użytkowników drogi też bardzo, bardzo często. Też piesi wbiegający na czerwonym świetle przed autobusem, bo się chcą zdążyć na przystanek, na dany autobus, zamiast po prostu poczekać, machnąć lub poczekać na następny, gdzie w ciągu dnia tych autobusów jest tak dużo. Myślę, że to wszystko ma bardzo duży wpływ na odpoczynek.
Jeśli chodzi o te przerwy, o których pan powiedział, że czasem macie właśnie przerwy gdzieś na przystankach, na pętlach. Jak kierowcy się regenerują w takim czasie?
Myślę, że 15 minut to jest wyłącznie regulaminowe. To o odpoczynku tutaj nie ma mowy. Tutaj jest czas na zjedzenie jakiejś kanapki, wypicie na spokojnie kawy z termosu. Często jest tak, że mamy te dłuższe przerwy. To są takie 15 minut, to jest naprawdę minimum te, które musimy odbyć. Ale często się zdarza tak, że dział planowania robi 25 minut, 30 minut tej przerwy, żeby faktycznie kierowca miał czas na tą regenerację. I jeżeli nie ma tych opóźnień, to z tych 30 minut często mamy pełne 30 minut. No i wtedy tak, przy 30 minutach już można odpocząć, o ile pasażerowie na pętlach w Leśnicy czy w innych miejscach bardzo znaczących, nie pukają co chwilę zapytać, a jaki to jest autobus, a za ile pan odjeżdża, a dlaczego tak późno, a gdzie był poprzedni. I te każde, no myślę, że nie każdy kierowca ma ochotę podczas swojej przerwy na opowiadanie, co się wydarzyło właśnie na mieście i dlaczego przyjechał tamten opóźniony, a ten nie odjechał, a tamtego nie było. A często też pasażerowie mylą godziny odjazdu, patrzą na inną linię, myślą o innej linii, wsiadają jeszcze do innej linii. No tak, to jest też zmęczenie ludzi, którzy jeżdżą komunikacją. No to proszę sobie wyobrazić, jakie jest zmęczenie ludzi, którzy prowadzą komunikację.
A jak w pana przypadku wyglądało nabycie, nauczenie się właśnie tego zarządzania czasem, żeby zawsze odjeżdżać o czasie?
No tak, ja mam chyba wrodzone zaburzenie, że u mnie musi być o czasie. Ja bardzo nie lubię być po czasie. Mogę być przed czasem i poczekać. Tak, to myślę, że ja mam tak od dziecka, albo przynajmniej bardzo długo, od kiedy pamiętam, że u mnie wyjścia, nawet jak sam dojeżdżam pociągiem do pracy od siebie, to często się ze mnie wszyscy śmieją, że przecież pociąg mam jeszcze 20 minut do pociągu, a ja już jestem na peronie. Tak, no tak mam. Ja lubię być, poczekać. I tak samo w pracy. Lubię być, poczekać. Bardzo nie lubię opóźnień. Dlatego też jeżdżę w nocy, bo tych opóźnień nie mam. Ale myślę, że przede wszystkim tutaj największą rolę i największe znaczenie odgrywają te zegary, które mamy. Te systemy, które nas wspomagają, które nam mówią. Też można wejść do systemu, że tak powiem, głębiej i sobie sprawdzić, za ile minut powinniśmy być na danym przystanku, bo na kolejnym. Nieraz widzimy, że miasto jest puste, że jest już ten poranny szczyt rozluźniony i czasami te dwie minuty czy minuta nawet jest za dużo. Odjeżdżając, wtedy sobie odstajemy, na równo podjeżdżamy pod kolejny przystanek, pod kolejny. Wiemy też, jak już trochę kierowcy jeżdżą, to szczególnie też do młodych kierowców, którzy jeszcze tak nie jeżdżą, to nie wiedzą, ale się nauczą, że wie się, na których przystankach ludzie wsiadają. Na których wysiadają, na których jest duże oblężenie, na których jest mniejsze, na których w ogóle nikt nie wsiada. Czasami przystanki widmo, się przejeżdża przez przystanek, nikt nigdy tam nie wsiadł, a przystanek jest. No ale no, tak jest, no po prostu doświadczenie. Myślę, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa doświadczenie. To trzeba jeździć i patrzeć, sprawdzać, weryfikować. Czasami na błędach się człowiek uczy, bo gdzieś tam podjechał za szybko, kolejny autobus podjeżdża, inna linia, która, no bo wiadomo, że nie jeden autobus nie ma jednego przystanku, tylko ten przystanek obsługują 4-5 linii autobusowych. Największym problemem są właściwie te przystanki przelotowe, takie jak Dworzec Główny, Dworzec Autobusowy, Arkady Kapitol, gdzie jeszcze do tego dochodzą tramwaje i tak dalej, że czasami z braku doświadczenia wjeżdża się za szybko. I wtedy nie ma możliwości odstania tego czasu, bo już kolejny autobus podjeżdża, który jest na przykład 2-3 minuty opóźniony na linii. No to nie możemy jeden drugiego sobie blokować, no bo ja teraz będę stał, bo ja mam minutę przed czasem. To naprawdę zdarza się, że ten autobus odjedzie tą minutę czy półtora przed czasem, ale to myślę, że to jest kwestia też rozplanowania. To też bardzo dużo zależy po pierwsze od kierowców, od tego jak dojdą do tego doświadczenia, ale po drugie też nie można tego wszystkiego przerzucać na kierowców, tylko też dział planowania pracują ciągle nad tym, żeby połączyć. Jest tak bardzo dużo tras autobusowych, do tego tramwajowych. I połączenie tego wszystkiego w jedną całość, żeby się nawet nie stykały na tych przelotowych przystankach, jest wręcz niemożliwe. Więc robią co mogą. Wedle działu planowania nie powinno być tych autobusów wspólnie na przystanku. No bo ten, który już jest za mną, powinien odjechać 4 minuty szybciej przede mną. Więc no nie powinno go być.
Ale,
no,
ale samo na
tak,
drodze,
dokładnie tak. Dokładnie te remonty, o których tutaj mowa, o nawet zdarzenia losowe, no jest bardzo często gdzieś awaria jakiegoś samochodu na drodze. No trzeba to ominąć, a ominięcie 20-metrowym autobusem, to nie jest takie ominięcie jak z samochodem osobowym, kierunkowskaz i lecimy. Tym bardziej, że kierowcy no nie są zbyt przychylni autobusom, kierowcom autobusów i no nie wpuszczają za często, nie wpuszczają w ogóle praktycznie, nie? Sam wyjazd z przystanku jest nieraz problematyczny, bo jak jest duży ruch, duży przelot samochodów osobowych, to człowiek stoi z tym kierunkowskazem i stoi, a kierowcy osobówek nie widzą, że trzeba wyjechać, nie? Bo to jednak taka zawali droga. Ja kiedyś usłyszałem taką historię, że to my tworzymy korki we Wrocławiu, w sensie my kierowcy autobusów. bo mamy długi autobus i tu by się zmieściło 4 samochody osobowe, a tylko stoi jeden autobus. I tak sobie rozmyśliłem, przeliczyłem wzrokiem autów pasażerów, ponad 100 w autobusie, a pan mówi, że 4 samochody, to by było na maksa 20 osób. Nie? Także no myślę, że takie myślenie jest jeszcze mało popularne. Znaczy jest bardzo popularne, że nie zwraca się uwagi na komunikację. To nie jest jeszcze, myślę, że jeszcze troszeczkę nam jako kierowcom, polskim kierowcom brakuje do zagranicznych standardów. Gdzieś jak za granicą to jest po prostu normą, że autobus wyjeżdża z zatoki, wszyscy stają, no bo autobus wyjeżdża z zatoki, u nas nie.
Ta punktualność nabyta w czasie pracy, na przykład właśnie pracy kierowcy, przekłada się na życie prywatne?
Oj tak. Oj, bardzo, aż za bardzo. Myślę, że właściwie ta punktualność przekłada się na wszystko. To jest już tak, tak już człowiek się staje. Musi być punktualnie, wszędzie, o czasie. Ja się często z kolegą śmiejemy, bo nieraz jeździmy, bo jest nas kilka, trzech kierowców z Oławy, którzy dojeżdżamy. I my nawet jak pod siebie podjeżdżamy pod mieszkanie, to się umawiamy na przykład godzina 19:22. I tak, że ruszamy. I ja wychodzę, o 19:20 już czekam na kolegę, a kolega 19:21 i 30 sekund podjeżdża pod drzwi.
Ze stoperem w ręku,
tak,
można mierzyć.
I to praktycznie jest tak we krwi, to nie ma tak, że ja patrząc, wiedząc, nawet tutaj jadąc, już wiem jakie jest natężenie ruchu na drodze, spodziewam się do tego natężenia, już wiem o której godzinie wyjechać, żeby tutaj być na czas. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak być powinno. No i tak zazwyczaj jest, no ale też oprócz tych zdarzeń drogowych, które się mogą wydarzyć nawet w życiu prywatnym, i wtedy to można przełożyć na to, jak się bardzo staraliśmy, a jednak nam nie wyszło.
O punktualności i o tym, jak kierowcy autobusów mierzą czas, rozmawialiśmy dziś z panem Tomaszem Bagińskim, kierowcą autobusów nocnych w MPK Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.